Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela. Tak naprawdę jest to jedna księga, nie dwie. W żydowskim kanonie była to całość. Natomiast u nas jest to podzielone na dwie, ale widzimy, że jakby tutaj jest takie bezpośrednie przejście z pierwszej księgi do drugiej. Tak naprawdę wydarzenia opisane tutaj w pierwszym rozdziale drugiej księgi Samuela są ściśle związane z tym, o czym czytaliśmy w 31 rozdziale pierwszej księgi. I dlatego konieczne jest, abyśmy dokończyli tą historię i na parę tygodni odłożymy historię Dawida, zwrócimy się ku innym sprawom na przełomie Nowego Roku. Zawsze staramy się jakiś czas poświęcić koncentracji na wadze modlitwy i postu w życiu chrześcijańskim. Także i w tym roku tak rozpoczniemy Nowy Rok i w tym duchu spędzimy kilka tygodni. Natomiast wierzę, że jak Bóg pozwoli, wrócimy później, aby dalej przyglądać się dziejom Dawida, które jakże wiele pokazują nam o nas samych i o życiu i doświadczeniach i zmaganiach, jakie towarzyszą ludziom wiary. Jest to jedna z najbardziej barwnych postaci Starego Testamentu i jest tutaj wiele różnych aspektów życia Dawida, w których możemy zobaczyć chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale jest też wiele aspektów życia Dawida, w których możemy zobaczyć upadłość człowieka i słabość ludzkiej natury. Dlatego jest to cenny kontrast, gdyż myślę, że widząc życie Dawida, widzimy też nasze własne zmagania. Widzimy też nasze własne upadki i widzimy też ogrom Bożej łaski, by nas odkupić, by nas wyrwać, by nas przemienić, by nas też zachować od wielu upadków, które Dawid na swojej drodze miał. Dlatego, że jesteśmy uczestnikami lepszego przymierza. Duch Święty mieszka w nas w sposób, w jaki nie mieszkał w żadnym człowieku do czasu wylania Ducha Świętego poza Panem Jezusem Chrystusem. Także jest tutaj wiele, wiele jeszcze rzeczy, z których wierzę, będziemy korzystać i z Bożą pomocą będziemy się uczyć. Natomiast dzisiaj jeszcze ponownie udajemy się do domu żałoby. Ostatnio przyglądaliśmy się trzem konsekwencjom, jakie miały miejsce po śmierci Bożego pomazańca Saula. Patrzyliśmy na sytuację Bożego ludu, szczególnie tej północnej części kraju, gdzie Saul przegrał bitwę z Filistynami, gdzie ludzie w panice musieli opuścić domy i uciekać, ratując swe życie, i Filistyni zamieszkali tam. A więc widzimy opłakaną sytuację Bożego ludu, zagrożenie, jakie przychodzi na cały kraj przez to. Widzieliśmy też postawę Filistynów, którzy radują się, cieszą się, świętują, chwalą swoich bożków i w ten sposób przynoszą hańbę Bogu Izraela. A więc widzimy Boże imię w pohańbieniu i triumf fałszywych bogów i ich chwalców. I w końcu przyglądaliśmy się tej postawie mężów z Jabesz-Gileackiego, którzy pamiętając ten pierwszy chwalebny czyn Saula, kiedy uratował ich miasto od pewnej zguby, w akcie wdzięczności, heroizmu, udają się nocą, aby zdjąć zwłoki Saula i jego synów z filistyńskiego miasta, z murów tego miasta i pochować je. W pierwszym rozdziale drugiej księgi Samuela oglądamy jeszcze dwie kolejne reakcje, dwie kolejne postawy. W pierwszym wierszu czytamy, że po śmierci Saula, gdy Dawid po rozgromieniu Amalekitów powrócił do Syklag i dwa dni tam przebywał, oto trzeciego dnia przybył z obozu Saula pewien człowiek. Szaty jego były podarte i proch ziemi był na jego głowie. Przyszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Jak pamiętacie, Dawid został odesłany z pola walki, gdzie stał po stronie Filistynów. Ale dzięki Bożej opatrzności został odesłany. Nie walczył po stronie Filistynów z wojskiem Saula, ale wrócił do Syklak w ziemi filistyńskiej, gdzie po swoim powrocie zastał zgliszcza, cały dobytek, żony, dzieci. Wszyscy zostali uprowadzeni przez Amalekitów. I Dawid wraca do Boga. W tym krytycznym momencie szuka Boga, wzmacnia się w Bogu i Bóg przemawia do niego. Bóg pomaga mu odnaleźć Amalekitów i pozwala mu wszystko odzyskać z nawiązką. Dawid wraca i świętuje. I nie wie, co wydarzyło się na górze Gilboa. Nie wie, co wydarzyło się tam, gdzie wojska Saula zderzyły się z Filistynami. Nie ma pojęcia. Wraca i obdziela darami swoich przyjaciół na południu. I oto czytamy, że po dwóch dniach, trzeciego dnia, przychodzi do niego pewien człowiek z obozu Saula. I już sam widok tego człowieka mówi, iż przynosi złą wieść. Jego szaty są podarte, a na jego głowie proch ziemi. W ten sposób w Izraelu wyrażano żałobę. Kiedy coś złego się wydarzyło, rozdzierali swe szaty i sypali proch, popiół, ziemię na głowę. A więc Dawid wiedział, że przynosi złą wieść. Wiersz trzeci, Dawid rzekł do niego, skąd przybywasz? A on mu odpowiedział, wymknąłem się z obozu izraelskiego. Dawid rzekł do niego, jak to było? Opowiedzże mi. A on odpowiedział, lud uciekł z pola walki. Wielu też z ludu padło i poginęło. Zginęli również Saul i Jonatan, jego syn. Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści, skąd wiesz, że zginął Saul i Jonatan, jego syn? A młodzieniec, który mu przyniósł te wieści, rzekł, przypadkowo znalazłem się na pogórzu Gilboa, a oto Saul stał tam oparty na swojej włóczni, a tu już wozy i jeźdźcy go dosięgali. Wtem obejrzał się i zobaczywszy mnie, zawołał na mnie. Więc ja rzekłem, oto jestem. A on rzekł do mnie, kto ty jesteś? Odpowiedziałem mu, jestem Amalekitą. On rzekł do mnie, przystąp do mnie i dobij mnie, gdyż zdrętwienie mnie już ogarnęło, a życie kołacze się jeszcze we mnie. Przystąpiłem więc do niego i dobiłem go. Wiedziałem bowiem, że nie przeżyję swojego upadku. Potem zdjąłem diadem, czy koronę, którą miał na głowie, i na ramiennik, który miał na ramieniu, i przyniosłem je oto do mojego pana. A więc ten człowiek, który przynosi tę wieść, okazuje się być obcokrajowcem, ale obcokrajowcem, który był w obozie Saula, który, jak twierdzi, przypadkowo znalazł się na pogórzu Gilboa i przypadkowo, jak twierdzi, natknął się na umierającego Saula. Czy możemy wierzyć jego słowom? Czy to, co tutaj przedstawia Dawidowi, jest prawdą? Oczywiście nie mamy pewności. Natomiast czytając uważnie poprzedni rozdział, gdzie natchniony autor opisuje śmierć Saula, nie wspomina o Amalekicie, który go dobija. Mówi natomiast nam, iż Saul rzucił się na swój miecz, a gdy jego giermek zobaczył, iż Saul nie żyje, poszedł w jego ślady i uczynił to samo. Podobnie w pierwszej księdze Kronik, gdzie mamy relację śmierci Saula, nie ma mowy o Amalekicie. Oczywiście niektórzy mogą twierdzić, iż Saul wydawał się nieżywy, gdy rzucił się na ten miecz. I na chwilę jakby życie w nim zamarło, ale po śmierci jego giermka okazało się, że jeszcze żyje i dogorywa. I w takim stanie znalazł go Amalekita i dobił go. Nie jest to wykluczone, chociaż wydaje się to mało prawdopodobne. Nie mając jednak pewności co do tego, w jaki sposób umarł Saul. Zastanówmy się nad tym, dlaczego ten Amalekita bierze jego koronę, bierze jego naramiennik i przychodzi z tym do Dawida. Najwyraźniej musiał być jednym z takich obcokrajowców, którzy mieszkali w Izraelu. Najwyraźniej był jednym z tych, którzy zostali przyjęci do grona Izraelitów i mieszkali pośród nich. Chociaż Amalekici byli naznaczeni szczególną klątwą, widzieliśmy, iż Saul był człowiekiem kompromisu i nawet na wyraźne słowo Jahwe, aby wytępić Amalekitów, oszczędził ich króla. I być może ten Amalekita w jakiś sposób udało mu się zadomowić wśród Izraelitów. I skoro król oszczędził Agaga, króla Amalekitów, być może i temu udawało się jakoś żyć w pośród Bożego ludu. Albo był człowiekiem, który po prostu widząc bitwę i widząc, iż jest po bitwie, po prostu udał się na pole walki, aby złupić martwych, pobitych żołnierzy, aby zdjąć z nich, co było cennego. Jednak fakt, że idzie z tym do Dawida, sugeruje, iż Amalekita był świadomy tego konfliktu, jaki istniał między Saulem a Dawidem. W innym wypadku wziąłby tą koronę, wziąłby ten naramiennik i inne cenne rzeczy, które znalazł i po prostu by je sprzedał. Ale tutaj ten człowiek najwyraźniej myślał, że to nie jest zbyt dobry interes. Gdyż diadem Saula, korona Saula i najprawdopodobniej nawet jego naramiennik były szczególne, były wyjątkowe. I wszyscy wiedzieli, że jest to własność króla. I sprzedać coś takiego, być może gdyby się z tym udał za granicę Izraela, może tam byłoby łatwiej, ale gdyby chciał to sprzedać gdzieś w Izraelu, albo nawet może wywieźć stamtąd, ukryć to, był to niebezpieczny interes. Tak jak dzisiaj, sprzedaż kradzionych dzieł sztuki nie jest bezpieczny interes. Ten człowiek przychodzi do Dawida, pada przed nim i opowiada mu tą historię w nadziei, iż Dawid go za to wynagrodzi. Ten człowiek najwyraźniej umyślił sobie, iż zamiast zajmować się handlem tych cennych rzeczy, które złupił, może zyskać dużo więcej. Że jeśli on będzie pierwszym, który zaniesie tak radosną wieść o śmierci wroga Dawida, Dawidowi, który w Izraelu był oczekiwany już jako następca Saula, tym bardziej, iż synowie Saula polegli razem z nim, wtedy z pewnością Dawid to doceni. Wtedy z pewnością Dawid go za to wynagrodzi. Być może uczyni go jednym ze swoich ministrów spraw zagranicznych. Ten Amalekita coś wiedział o tym, co działo się między Saulem i Dawidem, ale wygląda na to, że niczego nie rozumiał, co dotyczyło serca Dawida i różnicy, jaka była między Saulem a Dawidem. Ten człowiek uznał, iż można wykorzystać tę sytuację dla własnego, osobistego celu. I wiecie, że jest to reprezentacja pewnej postawy, która towarzyszyła i towarzyszy ludziom od wieków. Że są pewni ludzie, którzy potrafią ubić interes w każdej jednej sytuacji. Są tacy ludzie, którzy potrafią się na wszystkim dorobić. Cokolwiek by to nie było. Czy to akcja dobroczynna, czy to wojna, czy krach na giełdzie. Cokolwiek by nie było, są ludzie, którzy potrafią tak się ustawić, iż zrobią na tym jeszcze interes. I ten Amalekita wydaje się być takim człowiekiem, który myśli w tym momencie o tym, co ja mogę z tego mieć. Co mi z tej sytuacji? I obawiam się, bracia i siostry, iż jest to nasza pierwsza ludzka reakcja na cokolwiek, co dzieje się w naszym życiu. Co ja będę z tego miał? Albo co ja na tym mogę stracić? To jest naturalne dla naszego cielesnego człowieka, dla naszego ludzkiego egoizmu, dla naszego skoncentrowania się na sobie samych. Co ja z tego będę miał? Albo ile mnie to będzie kosztować? A więc ten Amalekita przychodzi do Dawida z dowodem, iż uczestniczył w śmierci Saula. I chociaż na głowie ma proch, I chociaż jego szaty są podarte, wygląda na człowieka w żałobie, jego serce, jestem przekonany, jest pełne oczekiwań, chwały, dostojeństwa, nagrody. Wątpię, iż jest jakiś uśmiech na jego twarzy. Myślę, że dobrze to skrywa. I to, w jaki sposób opowiada o śmierci Saula, w jakiejś mierze wydaje się zawierać element żalu, współczucia, smutku. Wiersz 14. Przepraszam, wiersz 11. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je. Również wszyscy mężowie, którzy z nim byli, i zanucili żałobną pieśń, i płakali, i pościli aż do wieczora na znak żałoby po Saulu i po Jonatanie jego synu, i po ludzie Pana, i po domu izraelskim, że padli od miecza. A więc zamiast radości w obozie Dawida, że ich największy wróg, który od tylu lat przepędzał ich z miejsca na miejsce, czyhał na ich życie, całym swym zastępem ścigał ich jak kuropatwę po górach, nie żyje. Zamiast uczty i wesela, Dawid i jego mężowie rozdzierają swoje szaty, nucą żałobną pieśń, płaczą, poszczą na znak żałoby po Saulu, po Jonatanie i po jego ludzie, po domu izraelskim. I zastanawiam się, jak Amalekita do tego podchodzi. Być może myśli sobie, no to taka tylko polityczna gra. No przecież nie wypada im od razu się cieszyć. Muszą teraz odstawić pewną taką formę, muszą jakoś tak coś takiego zrobić, żeby zachować pozory, iż faktycznie teraz umarł król, więc należy się jakiś szacunek, umarł jego lud, ale zaraz później, jak tylko skończą, to będziemy świętować. Wiecie, że czasami tak jest, nie? Że po prostu w pewnych sytuacjach zachowuje się pewne pozory. Idą na pogrzeb, takie smutne miny mają, ale już myślą o tym, o tej stypie i o tym pijaństwie, które będzie na stypie. Trzeba tam szybko odbędzić, ale już jak z cmentarza idą, to już żarty są, już sobie kpią, już sobie żartują. Niedawno byłem na takim pogrzebie. Jeszcze nie wyszli ze cmentarza, a już sobie żartują, już się śmieją. Dopiero co stali tam przy grobie ukochanego i najbliżsi, nie mówię o jakichś dalekich ludziach, mówię o najbliższych. I za chwilę, jak sobie myślałem, życie toczy się dalej po prostu. Swoje odpłakali, teraz trzeba się śmiać. A więc być może i Amalekita tak oceniał to, co się działo w obozie Dawida. I nie mógł się doczekać, kiedy ponownie Dawid go wezwie, aby teraz nagrodzić go hojnie i sowicie za tę dobrą wieść. Docenić to, że 3 dni drogi z obozu pędził do Dawida, do Syklak. I rzeczywiście Dawid wzywa go do siebie. Wiersz 13. Potem Dawid zapytał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści, skąd jesteś? A on rzekł, jestem synem przybysza Amalekickiego. A więc to wyrażenie, przybyszem syna Amalekickiego, sugeruje, iż był jednym z mieszkańców Izraela, chociaż pochodził z innego narodu. Stąd też wiedział o tym, co się dzieje między Saulem a Dawidem i wiedział, gdzie znaleźć Dawida. I w te pędy do niego się udał. A Dawid rzekł do niego, jakże, nie bałeś się podnieść swej ręki, aby zabić pomazańca pańskiego? Jeśli jesteś przybyszem, jeśli mieszkasz w Izraelu, to wiesz, że nikt bezkarnie nie może podnieść ręki na pomazańca pańskiego. To wiesz, że to, co zrobiłeś, nie otrzymasz za to nagrody, ale czeka cię śmierć. Nie bałeś się podnieść ręki na pomazańca pańskiego? Jeśli ten przybysz znał chociaż trochę, a myślę, że znał, to, co działo się między Dawidem a Saulem, iż Dawid niejednokrotnie miał Saula w swojej ręce, ale nie ważył się podnieść na niego swojej ręki, ale za każdym razem puszczał go wolno. A ten nie waży się Ten waży się podnieść swą rękę na Bożego pomazańca? I oczywiście moglibyśmy znaleźć wiele usprawiedliwień dla tego Amalekity. Moglibyśmy powiedzieć, dla Saula i tak już nie było szansy. Saul był już w stanie śmierci. Filistyni się zbliżali. Nie było dla niego ratunku. Saul prosił go rzekomo o to, iż ten miał go dobić. A więc ten wyświadczył mu swego rodzaju przysługę. Odpowiedział na prośbę, którą Saul do niego skierował. A więc moglibyśmy znaleźć okoliczności łagodzące dla tego Amalekity. Jednak Dawid nie widzi żadnej z nich. Wiersz 15 mówi nam, iż Dawid przywołał jednego ze swoich sług i rzekł: przystąp i przebij go. I ten ugodził weń tak, że zginął. Dawid uważał, że człowiek, który podniósł rękę na Bożego pomazańca, winien jest śmierci. I Amalekita, zamiast otrzymać nagrodę, ze zdumieniem otrzymuje śmiertelny cios. Bracia i siostry, myślę, że jest w tym wielka lekcja. Iluż to ludzi w dniu, kiedy staną przed Synem Dawida, przed Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził wszystkich, który jest ustanowiony sędzią. Iluż ludzi przyjdzie z nadzieją otrzymania nagrody. Iluż ludzi przyjdzie przed Jego tron i przyniosą swoje zdobycze. Przyniosą to, co zechcą Mu ofiarować i czym zechcą Go uczcić. I okaże się, że to będzie ich własną zgubą. Iluż ludzi przyjdzie i powiedzą: Panie, zobacz, jak dobre życie wiodłem. Zobacz, jak się starałem. Zobacz, ile dobrego zrobiłem. W ilu kwestiach się poświęciłem. I okaże się, że to wszystko szata splugawiona, że to wszystko śmieci, które położone na szali, okażą się nic nie warte. Iluż ludzi przyjdzie z próżnymi nadziejami. Iluż ludzi przyjdzie z fałszywym wyobrażeniem, z oczekiwaniem, że Bóg ich przyjmie. Oto jestem, Panie. Zawsze wierzyłem, że jesteś miłosierny. Zawsze wierzyłem, że jesteś łaskawy. Zawsze polegałem na Tobie. Tak, wiem, że nie byłem posłuszny. Wiem, że robiłem tak, jak mi się podobało. Ale zawsze wierzyłem w Ciebie. Zawsze mówiłem o tym, jak wielki jesteś, jak wielką miłość masz do wszystkich ludzi. Oto jestem, Panie. Będą patrzeć, gdzie tam ta ich zapłata czeka. I usłyszą te straszne słowa. Idźcie precz ode mnie, wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Precz w ogień wieczny, przygotowany dla szatana, jego aniołów. Iluż to ludzi przyjdzie, mówiąc: Panie, Panie, czego myśmy nie zrobili dla Ciebie? Iluż ludzi będzie wielce zaskoczonych w tym wielkim dniu, wielce rozczarowanych, zdumionych decyzją Króla Królów i Pana Panów. Tak jak ten Amalekita, jestem pewien, był zdumiony, kiedy Dawid kazał mu wymierzyć ten cios. Oto przyszedł, przynosząc wieść, która winna być w jego mniemaniu nagrodzona. Oto pokonał największego wroga Dawida, tak? Przynajmniej przyczynił się do jego śmierci. A tutaj ani pochwały, ani nagrody, ale kara. Bracia i siostry, jakże ważne jest, abyśmy upewnili się, iż kiedy staniemy przed Bożym tronem, będziemy mieli to, czego Bóg oczekuje, żebyśmy mieli. Żebyśmy byli tak przyodziani, jak On chce, abyśmy byli przyodziani. Obyśmy nie byli jak ten człowiek, który chciał wejść na tą ucztę, o której Pan Jezus opowiada, ale bez tej szaty, która kwalifikowała go, żeby brać udział w tej uczcie. I został związany i wyrzucony precz. Obyśmy nie byli w gronie tych, którzy będą wielce zaskoczeni i zawstydzeni, jak ten Amalekita. A Dawid rzekł jeszcze do niego: Twoja krew niech spadnie na Twoją głowę, gdyż Twoje usta świadczyły przeciwko Tobie, gdyż rzekłeś: ja zabiłem pomazańca Pańskiego. Jeśli rzeczywiście ten człowiek zabił Saula, w co wątpię, ale to nie jest wykluczone. Pomyślmy, jaki w tym jest obraz. Oto Bóg wezwał Saula, by zniszczył Amalekitów. Zgodnie z tym, co już wcześniej powiedział do swojego ludu, iż jest wieczna wojna między Bogiem a Amalekitami. Jeśli Saul oszczędził Agaga i to, co najlepsze, zrabowali z obozu Amalekitów, rzekomo, aby ofiarować to Bogu na ofiarę, Kiedy Samuel skonfrontował go z jego nieposłuszeństwem i jego grzechem, ostrzegł go, iż to, co czyni, jest poważnym grzechem, jest poważnym przestępstwem. I żadne tutaj wymówki, żadne słowa o ofierze, o podobaniu się Bogu nie zakryją jego nieposłuszeństwa i jego nieprawości. I jeśli rzeczywiście to Amalekita zadaje mu śmiertelny cios, a nawet jeśli nie, nawet jeśli tylko zdejmuje jego koronę i zdejmuje jego naramiennik, łupi jego ciało zabite, popatrzmy, jaki w tym jest obraz tego, iż jeśli my nie zniszczymy tego, co Bóg mówi, że mamy zniszczyć, jeśli my nie umartwimy w naszych ciałach, w naszych członkach tego, co grzeszne, tego, co przyziemne, tego, co zmysłowe, bo Amalekita jest tego obrazem, jest obrazem naszego grzesznego ciała. Jak poczytamy te wszystkie miejsca dotyczące Amalekitów, to widzimy pewne charakterystyczne cechy, które są idealnym obrazem cielesnego życia. Amalekici atakowali to, co było słabe i zmęczone na początku, kiedy szli do Kanaanu. Amalekici nie bali się Boga. Amalekici ciągle, wydawało się, już są pokonani, ale gdzieś coś jeszcze umknęło i to znowu się odnawiało, znowu ożywało. Zgodnie z proroctwem w IV Księdze Mojżeszowej, Amalek, chociaż kiedyś był pierwszy, będzie ostatni. Tak jak nasze ciało, chociaż zostało pierwsze stworzone, będzie ostatnie. To, co duchowe, przetrwa i otrzymamy nowe ciała, a to ziemskie, skażone ciało nie nadaje się do wieczności. Jeśli Saul, oszczędzając Amalekitów, ginie lub jest na końcu swego życia pozbawiony korony przez Amalekitów, czyż nie ma w tym i dla nas jakiegoś obrazu? Oto Słowo Boże mówi nam, abyśmy baczyli, by ktoś nie zabrał naszej korony. Tak? Pan Jezus w jednym z listów objawienia mówi do jednego ze zboru, bacz, by ktoś nie zabrał twojej korony. Kto nam może zabrać koronę? Ten świat? Szatan? Nie. To my, przez nasze nieposłuszeństwo, przez nasze byle jakie życie, przez tolerowanie tego, co winniśmy uśmiercić, to w końcu zabierze naszą koronę. To w końcu sprawi, iż zginiemy. Apostoł Paweł mówi, jeśli według ciała żyjecie, to zginiecie, to umrzecie. Kto sieje, mówi, dla ciała, z ciała rządź będzie, co? Skażenie. Nie kieruje tych słów do ludzi niewierzących, nie kieruje ich do świata, kieruje je do Kościoła, ostrzegając przed tolerancją tego, czego Bóg nienawidzi, tego, co jest wrogie Bogu, tego wszystkiego, co w nas sprzeciwia się Bogu i Jego woli, tego wszystkiego, co pociąga nas ku temu światu. Słowo Boże mówi, umartwiajcie. To nie znaczy martwcie się, to znaczy zadawajcie śmierć. Lepsze byłoby tłumaczenie, uśmiercajcie. Uśmiercajcie to wszystko, co w waszych członkach, w waszych oczach, w waszych uszach, w waszych ustach, w waszym ciele jest ziemskiego, przyziemnego, zmysłowego, grzesznego. Nasze członki, jeżeli nie są pod kontrolą, jeśli się codziennie nie pilnujemy i nie mamy duchowej dyscypliny, są jak mały ogień, który wznieca wielki pożar. Nie tylko nasz język. Możemy wiele krzywdy wyrządzić sobie samym i w konsekwencji ludziom wokół nas. Przez to, na co patrzymy, czego słuchamy, czego dotykają się nasze ręce, gdzie wiodą na nas nasze nogi, gdzie błądzą nasze myśli. I Słowo Boże mówi, mamy to wszystko uśmiercać. Czy prowadzisz taką wojnę z Amalekitą w swoim życiu? Czy pozwalasz Amalekicie bezpiecznie mieszkać w twoim kraju? Jeśli tolerujesz jakiegokolwiek Amalekitę, najmniejszego, nie tylko Agaga, tych wielkich Amalekitów. Wiecie, są takie wielkie grzechy, które generalnie chrześcijanie wypędzają je. Nie pijemy wódki, nie chodzimy na dyskoteki, nie przeklinamy. Są rzeczy, które moglibyśmy w taką listę wywiesić, takich wielkich Amalekitów, które nie są tolerowani w Kościele. Ale co z tymi małymi Amalekitami? Czy bezpiecznie jest im pozwolić żyć? Ten mały Amalekita, bo nie wydaje się być kimś znaczącym, zdjął koronę z głowy Saula. Jeśli pozwolisz jakiemukolwiek Amalekicie żyć w swoim życiu, sądząc, że jest zbyt mały, by ci zagrozić, Możesz się bardzo zdziwić, kiedy zdejmie koronę z Twojej głowy. I ostatnia reakcja, której nie będę już zbytnio omawiał, ponieważ w jakiejś mierze już ją poruszyłem kilkakrotnie, to reakcja Dawida. I część tej reakcji już widzieliśmy, kiedy rozdarł swe szaty i płakał i pościł, a wraz z nim cały jego zastęp. Dawid miał wszelkie powody, by nienawidzić Saula. Dawid miał wszelkie powody, by w swym sercu mieć urazę i nienawiść i nieprzebaczenie za to, co Saul mu wyrządził. Wypędził go z jego domu, pozbawił go pozycji, pozbawił go honoru, pozbawił go najlepszych lat jego życia. Kiedy Dawid udał się na służbę do Saula, ilu mógł mieć lat? Nie wiemy dokładnie, ale wygląda na to, że był kilkunastoletnim młodzieńcem. Nie miał może nawet 20 lat. A cały ten okres, o którym czytamy, od momentu szaleństwa Saula, zazdrości Saula, od pokonania Goliata, bibliści mówią, to mogło być nawet 15 lat. A więc między 20 a 35 rokiem życia to są najlepsze lata. W takim ludzkim sensie, tak? Kiedy człowiek ma najwięcej siły, najwięcej wigoru, najwięcej może cieszyć się życiem i korzystać z tego życia, mówię w pozytywnym sensie. W tych latach Dawid błąka się z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce. I tych lat nikt mu nie przywróci. One przeminęły właśnie jako taki wygnaniec, oskarżany, opluwany, pełno wrogów dookoła, ludzi, którzy podjudzali Saula, którzy nienawidzili Dawida, byli tego samego ducha, co Saul, zazdrości. Tyle lat. I moglibyśmy myśleć, że kiedy wreszcie ten, któremu został przyobiecany tron, bo przecież Samuel wylał olej na Dawida, kiedy był jeszcze młodzieńcem. Jak dalsza część pokazuje tej drugiej księgi Samuela, w Izraelu rozumiano, już w tym czasie rozumiano, że Dawid został pomazany przez Samuela na króla Izraela. Ewidentnie następne rozdziały o tym mówią. Plemiona izraelskie wiedziały o tym, że on jest następcą. A więc Dawid też to musiał wiedzieć. I teraz oto jego główny rywal, główny przeciwnik, jego prześladowca, ten, któremu starał się wiernie służyć, tego, którego kochał, któremu tyle razy darował, ten bez ustanku i wyglądasz do samego końca, nie było żadnej pokuty w Saulu, żadnej przemiany prawdziwej. Ścigał go, próbując go zniszczyć. I teraz w końcu Bóg go zabiera, tak jak Dawid powiedział pewnego razu. Albo zginie z rąk nieprzyjaciół, albo Pan go jakoś zabierze, ale ja na niego swoje ręki nie podnoszę. Oto nadszedł ten dzień. I myślimy, wreszcie Dawid pomyśli, no teraz moja kolej, teraz wreszcie zajmę tron, teraz wreszcie moje powołanie się zrealizuje. Tyle lat na to czekałem. Ale Dawid nie jest takiego ducha. Dawid w tej pieśni, którą śpiewa o Saulu i Jonatanie, pokazuje nam swoje serce, które nie jest sercem, które myśli o sobie, o swojej promocji, o swoim zasiądnięciu na tronie, o zaszczytach, o chwale, ale jest sercem, które jest przejęte śmiercią Saula. Dawid prawdziwie go kochał. I to widać wielokrotnie w tych sytuacjach, kiedy Dawid puszcza go z życiem. To jest coś więcej niż tylko strach, żeby podnieść rękę na pomazańca pańskiego. Oczywiście, Dawid bał się podnieść rękę na pomazańca pańskiego. Ale to, co Dawid robi, to jest wyraz miłości do Saula. I Dawid mu zresztą to powtarzał, nazywając go swym ojcem, nazywając go swoim panem, szanując go zawsze ze słowami szacunku do niego się zwracając. I ta pieśń po śmierci Saula dowodzi tego, bracia i siostry, że nieprzebaczenie, gorycz w sercu jest czymś, co wybieramy, a nie czymś, co nas spotyka. To jest nasz wybór, czy będziemy mieli w sercu gorycz, czy będziemy mieli zazdrość, czy będziemy mieli niewybaczenie, czy będziemy mieli te wszystkie negatywne rzeczy i mówimy, ja se z tym nie mogę poradzić, ja to muszę mieć. Dawid miał wszelkie powody, aby tak było w jego sercu. I nikt z nas nie ma wytłumaczenia. Jeżeli masz w sercu jakąkolwiek nienawiść do kogokolwiek, jakiekolwiek nieprzebaczenie, jakąkolwiek gorycz, to jest to twój wybór. To jest to twój wybór. I nie mówię tego, żeby kogokolwiek z was oskarżać, ale żeby wam pomóc. Zobaczyć, że to wy jesteście winni, jeśli ktokolwiek jest tutaj taki, albo ktokolwiek to mnie słucha. Że jeśli coś takiego jest w twoim sercu, dlatego że ty zdecydowałeś, aby to było, dlatego że się nie rozprawiłeś z tym, dlatego że nie przyszedłeś do Boga z tym i nie wyznałeś tego jako grzechu, z którego potrzebujesz być przez Boga uwolniony. Serce Dawida było czyste, jeśli chodzi o Saula. Nie było w nim goryczy, nie było w nim nieprzebaczenia, nie było w nim tego jadu, który by zabił Dawida i skaził jego własne serce. Zobaczcie, w jaki sposób Dawid upamiętnia śmierć Saula. Wiersz 17. Wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną o Saulu i o Jonatanie, jego synu, polecając, aby jej uczono Judejczyków. Jest ona zapisana w Księdze Prawego. Chluba Twoja, o Izraelu, na Twoich wzgórzach poległa. Jakże padli bohaterzy. Nie mówcie o tym w Gat. Nie głoście po ulicach Aszkalonu, aby się nie weseliły córki filistyńskie, aby nie wykrzykiwały radośnie córki nieobrzezanych. O góry Gilboa, niechaj nie pada na was rosa ni deszcz. Wy pola oszukańcze, gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów, tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem. Przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów, nie cofał się nigdy łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał próżno. Saul i Jonatan, ukochani i przyjemni. I za życia swego, i w godzinie śmierci, nierozłączeni. Od orłów szybsi, od lwów silniejsi. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny, który przypinał złote ozdoby do szat waszych. Jakże padli bohaterzy wśród bitwy. Jonatan na twoich wzgórzach leży zabity. Żal mi ciebie, bracie mój. Jonatanie, byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Jakże padli bohaterzy. Poginęły rynsztunki bojowe. Zauważcie, iż Dawid nie tylko zanucił tę pieśń w tej godzinie, ale nakazał, by uczono jej Judejczyków. A więc Dawid chciał zachować pamięć o Saulu i jego synu Jonatanie. Wiecie, kiedy umiera zły człowiek, bezbożny człowiek, grzeszny człowiek, to nie jest w dobrym tonie wypominać jego grzeszność, nie jest w dobrym tonie mówić o jego złych rzeczach, gdyż ten człowiek stanie sam przed Bogiem i Bóg wypomni mu wszystkie jego złe rzeczy i osądzi go za nie. Ludzie po prostu milczą, chyba że są właśnie takiego ducha amalekickiego, to świętują i cieszą się. Ale Dawid płacze. Dawid prawdziwie płacze. Prawdziwie wyraża żal, jaki jest w jego sercu za Saulem. I wierzę, że nie jest to udawany żal, że jest tym szczery, co tutaj robi. Tym bardziej, iż każe uczyć tej pieśni Judejczyków. To wskazuje mi na to, iż to nie jest jakaś taka chwilowa farsa, a potem zapomnijmy o tym i przejdźmy dalej. Nie, on chce, aby o tym pamiętano. I to pokazuje mi serce Dawida. Pokazuje mi jego serce, w którym po prostu było prawdziwe przebaczenie. Zrozumienie, że Saul to jest szalony człowiek. Że niestety przez swoje nieposłuszeństwo i odstępstwo od Boga trapi go zły duch. I Dawid potrafił przebaczyć. Potrafił uporać się z tym wszystkim, co, tak jak mówię, mógł wziąć na swoją obronę i powiedzieć, ja nie mogę mu przebaczyć, ja nie mogę. Nie, Dawid prawdziwie kochał Saula, mimo iż był jego wrogiem. I wiecie co? Jest to zgodne z tym, do czego Pan Jezus nas powołuje. Amen? Co Pan Jezus mówi? Poganie miłują swoich przyjaciół. Poganie czynią dobrze tym, którzy im dobrze czynią. Ale wy jesteście synami Boga, dziećmi Boga. A więc miłujcie nieprzyjaciół waszych. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Nie złorzeczcie, nie przeklinajcie, ale raczej błogosławcie. I w tym aspekcie Dawid jest obrazem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który gdy wisiał na krzyżu, gdzie mu złorzeczono, gdzie go wystawiono na pośmiewisko nagiego, przybitego do krzyża, zlanego krwią, w strasznym cierpieniu, Pan Jezus patrzył na tych biednych ludzi i modlił się: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bracia i siostry, i my na to jesteśmy powołani, aby wstępować w Jego ślady. Powtarzam, jeśli masz w swoim sercu jakiekolwiek nieprzebaczenie do kogokolwiek, jakąkolwiek gorycz, jakikolwiek żal, który jest trucizną, który zatruwa Twe serce, To jest to Twój wybór. Możesz powiedzieć, że spotkało Cię to czy tamto, że ktoś Ci wyrządził taką czy inną krzywdę. Możesz się tłumaczyć. I po ludzku jestem w stanie Ciebie zrozumieć. Ale patrząc na przykład tego człowieka, żyjącego pod starym przymierzem, który był w stanie wybaczyć temu człowiekowi bez pomocy Ducha Świętego, jaką my mamy w Nowym Przymierzu, w Jezusie Chrystusie. Patrząc na serce Dawida, który tak wiele wycierpiał od Saula i w ten sposób podchodzi do jego śmierci, chcę modlić się, Panie, daj, żebym był takiego serca. I chcę Ciebie, bracie, i Ciebie, siostro, wezwać przez to słowo, abyś nie tolerował żadnej goryczy, żadnego nieprzebaczenia, żadnego jadu wobec jakiegokolwiek złego, nawet najgorszego człowieka, ale byś serca wybaczył, tak jak Tobie Bóg w Chrystusie wybaczył. Abyś wybaczył z serca i pozwolił Bogu stworzyć w Tobie ten piękny kwiat miłości, że kiedy Twojemu nieprzyjacielowi powinie się noga, nie będziesz się śmiał, nie będziesz się cieszył, ale prawdziwie będzie Ci go szkoda, ale prawdziwie będziesz go żałował, prawdziwie będziesz się o Niego modlił i prawdziwie wyciągniesz do Niego rękę w Jego potrzebie. To jest Duch Chrystusowy. To jest nowe przymierze. To jest życie, do którego jako naśladowcy Chrystusa jesteśmy wzywani. Nie jesteśmy naśladowcami Dawida, ale patrzymy na Dawida jako na pewien wzór człowieka, który w pewnych momentach swojego życia jest odzwierciedleniem Chrystusa i Ducha Chrystusowego. I możemy z tego wziąć dla siebie wielką lekcję. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Powstańmy może. Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które zawiera dla nas te obrazy, tę naukę, te napomnienia, zachętę, pocieszenie. Dziękujemy, Panie, za Twoje słowo, które jest jak lampa, która świeci, abyśmy nie błądzili w ciemności. Jakże łatwo jest nam użalać się nad sobą. Jakże łatwo nam jest tłumaczyć nasze nieposłuszeństwo i naszą niewierność Tobie w rozprawianiu się z tym, co grzeszne, z tym, co nieprawe. Ileż możemy znaleźć wytłumaczeń, by tolerować jakieś grzechy w naszym życiu, by usprawiedliwiać taką czy inną rzecz, mówiąc, że to nic znaczącego, albo po prostu, że tacy już jesteśmy, albo że ktoś inny jest temu winien. Zamiast przyjść do Ciebie, Panie, który jesteś naszym lekarzem, lekarzem naszych serc, lekarzem naszych dusz i który na to się narodziłeś, aby zniweczyć grzech. Na to przyszedłeś, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Na to przyszedłeś, aby dać nam życie i to życie w obfitości. I nie mamy żadnego wytłumaczenia, jeśli tkwimy w jakimś grzechu, nie mamy żadnego wytłumaczenia, jeśli usprawiedliwiamy nasz grzech. I biada nam, jeśli umrzemy w takim stanie, pokładając jakąś fałszywą nadzieję w jakichś chwilowych naszych emocjach, czy słowach, czy czynach, czy czymkolwiek innym, niż prawdziwie poddaniem się Tobie, prawdziwym zaufaniu Tobie i przyjęciu Twego zbawienia, Twojego nowego życia, które oferujesz, zwycięstwa nad grzechem, nad pożądliwością, nad światem. Panie, daj, by i ta historia zapadła w nasze serca i była dla nas ostrzeżeniem i postawa Dawida była dla nas zachętą. Prosimy, kochany Panie, wykonuj Twą pracę w naszych sercach ku naszemu zbawieniu i życiu i zachowaj nas od oszukiwania samych siebie. Zachowaj nas od amalekickiego myślenia, iż wyrządzamy Tobie przysługę, kiedy tak naprawdę jesteśmy szkodnikami w Twym królestwie. Zachowaj nas, Panie, ratuj nas, obyśmy mogli stanąć przed Tobą i Twoim tronem czyści, obmyci Twą świętą krwią, przyodziani w czyste szaty Twojej sprawiedliwości i oby za nami były dobre uczynki, które świadczą, iż prawdziwie uwierzyliśmy w Tobie i są godne Twojej nagrody i Twojej zapłaty. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.